środku dnia.
Czy wysokie kary bezwzględnego więzienia odstraszają osoby, które jeżdżą za szybko albo wsiadają za kierownicę po spożyciu alkoholu bądź też narkotyków? W ubiegłym tygodniu był śmiertelny wypadek, w którym zginęła w Poznaniu rowerzystka. Kierowca, który w nią wjechał, był pod wpływem marihuany, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
Policjanci, którzy pełnili służbę w czwartek wieczorem, zostali wezwani do wypadku, do którego doszło, na ulicy Dąbrowskiego przy Ogrodzie Botanicznym. Tam okazało się, że na oznakowanym przejściu dla pieszych, na którym również znajdowała się ścieżka rowerowa, taka, która umożliwiała przejazd, została potrącona przejeżdżająca na rowerze 27-letnia młoda kobieta. Kierowcą okazał się 35-latek jadący Skodą. Była to taksówka na aplikację. Ten mężczyzna oczywiście został przebadany przez policjantów na zawartość alkoholu. Okazało się, że jest trzeźwy, ale ze względu na jego zachowanie policjanci postanowili pobrać krew do badań. Już teraz wiemy, że toksykolodzy wykryli w jego organizmie środki odurzające i to w takim stężeniu, które sprawiało, że jego stan psychofizyczny mógł być ograniczony. Dlatego też prokuratura na podstawie materiału dowodowego postawiła mu zarzuty spowodowania tego śmiertelnego wypadku i równocześnie w takim kontekście, że prowadził on samochód pod wpływem środków odurzających. Za tego rodzaju przestępstwo temu mężczyźnie grozi kara do 12 lat więzienia.
No i mężczyzna został też tymczasowo aresztowany przez sąd. W ubiegły wtorek natomiast w Poznaniu zapadł wyrok. To już był prawomocny wyrok, czyli druga instancja, w sprawie głośnego wypadku, do którego doszło na poznańskich Jeżycach. 23-letni Igor w zderzeniu z samochodem, który gnał 120 km na godzinę, nie miał szans. W sądzie rejonowym kierowca dostał tylko 3 lata więzienia, a sąd okręgowy w ubiegły wtorek podwyższył tę karę do 7 lat pozbawienia wolności. W sądzie była Magda Konieczna.
Bartosz P. w sądzie przyznał się do winy.
Bardzo bym chciał przeprosić i prosić o wybaczenie rodzinę. I bardzo mi jest tym ciężko, ja też biorę leki na sen. Cały czas mi się praktycznie to śni, ale no nie chciałem tego zrobić. Jakbym mógł cofnąć czas albo zamienić się z nimi, jest na mnie, naprawdę bym to zrobił.
Oskarżony uciekł z miejsca zdarzenia, choć później dzwonił na policję, bo chciał się zgłosić. Tak namierzyli go funkcjonariusze. W sądzie rejonowym dostał 4 lata bezwzględnego więzienia. W procesie apelacyjnym nie chciał uczestniczyć. Odsiaduje teraz wyrok za inne przestępstwa.
W przypadku tej sprawy od samego początku oskarżony się przyznał do tego, wyraził skruchę.
Mówił obrońca 23-latka, adwokat Maciej Kacprzak.
Wina nie budzi wątpliwości. Wypadek został też bardzo dokładnie przeanalizowany przez biegłego. Co do jednej sekundy jego przebieg został ustalony.
Zdaniem obrońcy sąd powinien wziąć pod uwagę przyczynienie się pieszego do wypadku.
Gdyby odjąć zachowanie każdego z uczestników, do tego wypadku by nie doszło.
Biegły wskazał, że Igor wszedł na przejście 2 sekundy za wcześnie, a oskarżony wjechał na pasy sekundę po tym, jak zapaliło się dla niego czerwone światło.
Cały wypadek był nagrany na kamery ITS, w związku z czym można było co do sekundy określić czasy wjazdu na skrzyżowanie i wejścia pieszego.
Obrońca chciał utrzymania wyroku. Sądu te argumenty nie przekonały.
Była to kwestia ułamków sekund lub też samych sekund, kiedy do tego zdarzenia doszło.
Sędzia Dariusz Śliwiński.
Także w tej sytuacji jego przyczynienie zaistniało, natomiast nie zaistniało w sposób taki, który by uwalniał oskarżonego od odpowiedzialności.
Sąd okręgowy niemal dwukrotnie podwyższył oskarżonemu wyrok. Zamiast 4 lat więzienia, 23-latek spędzi w więzieniu 7 lat.
Zdaniem sądu okręgowego sąd rejonowy w sposób niewłaściwy potraktował okoliczności obciążające, czyli te okoliczności, które w tej sprawie mają znaczenie kluczowe i te, które wystąpiły w natężeniu, można powiedzieć, rzadko spotykanym, a mianowicie była to sytuacja związana z kierowaniem samochodem pod wpływem alkoholu. Była to sytuacja związana z przekroczeniem prędkości w fazie tego poruszania się przed jeszcze samym wjechaniem na pasy. Trzecia rzecz, ucieczka z miejsca zdarzenia. Czwarta rzecz to wjazd na pasy, czyli wszystkie właściwie możliwe okoliczności obciążające, które można sobie wyobrazić, zaistniały w tej sprawie.
Proszę mi powiedzieć, jaka kara będzie odpowiednia? Żadna. Syn miał 23 lata, naprawdę był super chłopak.
Tyle, proszę Państwa, z wtorkowego wyroku. 7 lat więzienia za spowodowanie tego wypadku. W naszym studiu radca prawny Krzysztof Westphal. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Trzeba przyznać, że to orzecznictwo dosyć mocno się zmieniło w ostatnich latach, jeżeli chodzi o kierowców. No bo jeszcze pamiętam takie wyroki za spowodowanie śmiertelnego wypadku przez kierowcę. To były wyroki bardzo często w zawieszeniu i też takie dosyć niskie. 2-3 lata w tej chwili sądy już mają narzędzia i mogą skazywać takie osoby na dużo większe kary. Jak sobie tak myślę, 7 lat, ile to jest, to no, co ja robiłem 7 lat temu, proszę Państwa. Proszę sobie policzyć, jaki to jest szmat czasu, jaka to jest dziura w życiorysie za jedno zdarzenie, które właściwie parę sekund i właściwie już pomijam to, że życie tych ludzi, którzy giną, zmienia się już całkowicie. Chciałem pana zapytać, jak to w tej chwili jest? Dużo jest tego typu spraw, w których właśnie mamy do czynienia z pijanymi kierowcami, którzy znacznie przekraczają prędkości?
No, bardzo takie ogólne pytanie. Ciężko mi jest powiedzieć, czy dużo, czy mało. Kwestia zawsze w tego typu sprawach jest medialności. O tego typu zdarzeniach bardzo dużo mówi się w mediach, no bo to jest nośne. Tym bardziej, jeżeli skutkiem takiego zdarzenia drogowego jest śmierć albo ciężki uszczerbek. Mam wrażenie, że wcale nie jest tak, że tych zdarzeń na drogach jest więcej, tylko więcej się o nich mówi, bardziej się te kwestie piętnuje. No to oczywiście działa na wyobraźnię. Każdy jest w stanie sobie wyobrazić, że był w takiej sytuacji, że sobie stał na przystanku albo nie wiem, szedł wieczorem, wracał z jakiegoś spotkania towarzyskiego, pieszo przechodził przez pasy, przechodził w miejscu dozwolonym i został potrącony ze skutkiem śmiertelnym przez pijanego kierowcę.
Mm-hmm. Pytałem o to dlatego, że no, to jest kolejne pytanie się nasuwa. No, w takim razie, czy te kary, które zostały podwyższone do 12 lat więzienia, proszę Państwa, to jest maksymalny wymiar kary, jaki może sąd wymierzyć osobie, która pod wpływem alkoholu spowoduje śmiertelny wypadek. No jest pytanie, czy te 12 lat więzienia kogokolwiek odstrasza?
To jest podstawowe pytanie dotyczące pewnej polityki, ale nie mam na myśli tutaj takiej polityki partyjnej, tylko polityki tworzenia prawa pewnego, zamysłu.
Kultury prawnej.
Kultury to jest jedno, bo to chodzi o też techniki ustawodawcze, tylko tego, co i jak chcemy osiągnąć. Oczywiście to bardzo fajnie się słyszy, że podwyższane są kary. To w pewnym stopniu oczywiście odstrasza potencjalnych sprawców takich przestępstw, no ale jak widać, nie do końca. Tym bardziej, że oczywiście pan redaktor był uprzejmy przytoczyć tutaj przypadki związane z tymi zdarzeniami o fatalnych skutkach. Natomiast w ostatnim czasie chyba ja czytałem 2 doniesienia o tym, że funkcjonariusze policji również zostali złapani na podwójnym gazie, a więc stróże prawa również dopuszczają się tego typu przestępstw. Więc pytanie jest zawsze takie, czy samo podwyższenie karalności jest skuteczne, czy bardziej kwestia leży w nieuchronności kary. Mm-hmm. Oczywiście jest to pytanie znowu retoryczne i pewnie
no to jest loteria.
Nie zna...
no to jest loteria, dlatego że jeżeli nie spowodujemy wypadku, to możemy mieć 99% pewności, że nas nikt nie zatrzyma.
No właśnie. Ja sam kiedyś miałem taką sytuację, która zmusiła mnie do pewnej refleksji odnośnie tego, jak z pijanymi kierowcami się walczy. Nie pamiętam, czy to była sobota, czy niedziela rano, ale miałem dłuższą trasę przed sobą rano, w weekend, wsiadłem za kółko, jadę. No i jest łapanka na przejeździe kolejowym. No i policja wszystkich ściąga na bok i każe dmuchać. No i oczywiście ja też dmuchałem, miałem pewność, że wszystko jest w porządku, no ale teraz no załóżmy, że wieczorem wypiłem o jedno piwo za dużo. Czy wsiadłem za kółko pod wpływem alkoholu, czy po spożyciu, tu pewnie będziemy te kwestie też omawiać. No tak, ale to, czy ja będę miał 0,1 czy 0,2, to jest to ogromne niebezpieczeństwo, z którym powinniśmy walczyć. Wydaje mi się, że nie. bo nie, tuż przed tym zdarzeniem była głośna sprawa w Swarzędzu. Grupa nastoletnich czy młodych ludzi wracała z imprezy, oczywiście osobowód chyba czteroosobowy czy pięcioosobowy, plus jedna w bagażniku, wszyscy pijani.
Ta osoba zginęła.
I ta osoba z bagażniku spłonęła, no bo nikt wieczorem, w nocy, wtedy, kiedy ludzie jeżdżą naprawdę pijani, nie łapie, nie sprawdza, tylko czekamy do rana, aż ktoś, kto już jak się wyśpi, wstanie i ten alkohol będzie niewielki. No będzie miał 0,2. No dobrze, no już będzie miał wykroczenie, tak? Będzie miał wykroczenie, a więc już popełni czyn zabroniony, a więc już coś się wydarzy. Natomiast myślę, że to znowu nie tędy droga. Ale znowu działa. W pewien sposób to działa, no bo znowu mając świadomość tego, jak wysokie są to kary, no część osób zrezygnuje, ale ta, która do tej pory nie zrezygnowała, to możemy im nałożyć nie wiadomo jak wysokie kary i nadal nie zrezygnują.
61 8 6 5 4 6 5 4. Dzwonią już państwo. Panie Pawle, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja słuchając takich relacji, powiem szczerze, jestem przerażony. Z jednej strony jestem za tym, żeby osoby, które świadomie, bo trudno nieświadomie wypić i jechać, czy używać narkotyków i jechać, takie osoby, żeby były karane. Powinny być karane, bo na przykład, nie wiem, w Tajlandii czy gdzieś za posiadanie każdej ilości narkotyków grozi kara śmierci. I to nie są żarty. I to jest jeden aspekt sprawy. Ale z drugiej strony, jako kierowca, który przejechał 1,5 miliona kilometrów na 4 kontynentach, nie pracując w zawodzie kierowcy, to, co się w tej chwili stało po zmianie przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych, którzy wtargnęli, można powiedzieć, na pasy, jest dla mnie przerażające. Mnie reszta włosów dęba staje, jak jadę miastem szaro-buro i bardziej patrzę za drzewami, czy gdzieś zaglądam, czy tam ktoś nie stoi i mi nie wlezie, niż na to, co jest przede mną na drodze. Proszę Państwa, jeśli chcemy przeżyć na pasach, to pamiętajmy, że samochód to jest 1200, to jest 1500 osobowy, kilogramów masy, jadącej z prędkością przepisową w terenie zabudowanym 50 km na godzinę, jeśli wleziemy 2, 3, 5, 10 nawet metrów przed maską, nie mamy żadnych szans, a istnieje przynajmniej 1000 powodów, dla których samochód się może nie zatrzymać, począwszy od spraw technicznych, skończywszy na niedyspozycji jakiejś tam niekoniecznie alkoholicznej kierującego, bo ktoś może zasłabnąć, ktoś może dostać zawału, komuś mucha w oko wpadnie i tak dalej.
Panie Pawle, tak, oczywiście zawsze trzeba uważać, natomiast oczywiście nie kwestionujemy tego, że te przepisy sprawiły, że zrobiło się bezpiecznie na drogach, zwłaszcza w miastach, bo tych wypadków śmiertelnych jest mniej, panie Pawle.
Właśnie, że nie. Sprawdzałem. Wypadków na pasach jest więcej. Proszę sobie to dokładnie sprawdzić. Wypadków z udziałem pieszych jest więcej. Na pewno jest więcej. Bo ludzie,
panie Pawle, jest mniej.
A sprawdzałem, wychodziło,
jest
że jest
mniej. Dokładnych liczb panu w tej chwili nie podam. Natomiast robiliśmy to pod koniec ubiegłego roku i statystyki policyjne ewidentnie mówią, że jest tych wypadków mniej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. 61 865 4654, ale nie o pasach dzisiaj i nie o pierwszeństwu rozmawiamy, tylko raczej o kierowcach, którzy siadają za kierownicę albo pod wpływem alkoholu, albo pod wpływem narkotyków. Te przepisy także się pod tym kątem w ostatnich latach mocno zmieniły, dlatego że pojawiły się różne eksperymentalne środki psychotropowe, których niektórzy kierowcy eksperymentują. No i to nie jest tylko marihuana, te najbardziej popularne narkotyki czy amfetamina, ale też policja ma takie specjalne testery, jeżeli chodzi właśnie o tego typu środki. Aczkolwiek w przypadku, tak jak tutaj mieliśmy tego śmiertelnego wypadku, to Andrzej Borowiak powiedział mi, rzecznik wielkopolskiej policji, że tam od razu pobrano krew dla pewności, żeby sprawdzić, bo to jest oczywiście pewniejsze badanie, które w 100% określa, jaka substancja została wykryta, więc to w przypadku postępowania sądowego ma też ogromne znaczenie. To pani Katarzyna jeszcze. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, ja pewnie trochę nie w temacie, bo ja tylko tak tutaj włączyłam radio i słyszę, natomiast ja może jakaś siła sprawcza nas słucha, natomiast ja gorąco zachęcam, żeby był obowiązek w Polsce noszenia odblasków, tak jak jest to w Norwegii. Ja jestem kierowcą i naprawdę nie widać przechodniów jeszcze w takich warunkach jak teraz, kiedy szaro, bura, pada deszcz, także odblaski, jeszcze raz odblaski, po prostu rowerzystów pieszych nie widać, to powinien być obowiązek ustawowy. Ja przepraszam, nie w temacie pewnie do końca, ale może ktoś nas słucha.
Myślę, że taki apel nigdy nie jest zły, pani Kasiu.
Dziękuję, do usłyszenia.
618-654-654. No i wracając właśnie do tych środków psychotropowych. Jak pan uważa, czy to idzie w dobrym kierunku?
Oczywiście. Bo musimy mieć świadomość tego, że oczywiście w Polsce w dalszym ciągu najpopularniejszym sposobem toksykacji jest alkohol. Ale coraz częściej, zwłaszcza wśród młodych ludzi, są to inne środki. No i oczywiście najpopularniejsza pewnie będzie marihuana, no ale cała sytuacja związana z dopalaczami pokazała, że to niekoniecznie chodzi tylko o tego typu środki, które są powszechnie znane. I teraz, jeśli chodzi o sam kodeks karny, to on posługuje się pojęciem środka odurzającego. Już w kodeksie wykroczeń ustawodawca poszedł krok dalej i posługuje się pojęciem środka odurzającego lub substancji o podobnym działaniu. A więc mamy jeszcze to bardziej rozbudowane, bo jeśli chodzi o te środki odurzające, ja nie chcę zanudzać, ale to temat jest bardzo szeroki i bardzo ważny legislacyjnie. Mamy osobną ustawę, która te kwestie reguluje i jest to ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i tam uregulowane są tak naprawdę trzy różne środki. Są to nowe środki psychoaktywne, środki odurzające i środki psychoaktywne. I właśnie w związku z dopalaczami zmieniono trochę podejście do tych substancji. Teraz wykaz substancji zakazanych jest regulowany rozporządzeniem.
Chodzi o to, że one się ciągle zmieniają i ciągle pojawiają się coraz to nowe środki i ustawa nie zawsze nadążała, żeby do ruchu.
Dokładnie, no bo potrzebna by była zmiana ustawy, a więc zanim Sejm przemieli wszystkie tryby, zanim to zostanie uchwalone, zanim to zostanie wprowadzone w życie, sięgnięto po taką technikę legislacyjną, aby te kwestie były regulowane rozporządzeniem. Ma to oczywiście jak wszystko swoje dobre i złe strony, no bo z jednej strony reagujemy szybciej, z drugiej strony ja się zajmuję z kolei w dużej mierze biznesem. I mam narkotykowego klienta, to takim troszeczkę pół żartem, pół serio. Jest duża firma z Poznania, która zajmuje się różnymi biotechnologicznymi kwestiami i między innymi też środkami psychoaktywnymi, nowymi środkami psychoaktywnymi. No i mają, i handlują tym. Mogą, mają zezwolenia, oczywiście wszystko tak jak trzeba, no bo to też miejmy świadomość tego, że chociażby w przemyśle farmaceutycznym tego typu środki są używane i są to środki potrzebne. Natomiast pojawiają się pewne kwestie związane z tym, że w rozporządzeniu są to nie tylko środki wymienione wprost, ale także sole i inne pochodne tych środków. A więc bardzo często jest tak, że my nie wiemy, nawet laboranci pracując z danym środkiem, nie wiedząc, że coś, co się nazywa X, jest pochodną solą czy inną pochodną tego środka Y, który jest zakazany. A więc już się zdarzało, że były nieprzyjemności z tym związane, ale to jest może troszeczkę temat na boku, bo mówimy o środkach odurzających. Środki odurzające są zdefiniowane jako te, które oddziałują na centralny układ nerwowy, no to znowu jest taka definicja, że i kawę moglibyśmy w ten sposób potraktować, no bo ma kofeinę. Natomiast jest to uregulowane w taki sposób, żeby tutaj wątpliwości nie było. Natomiast znowu, jeśli chodzi o same przepisy, mamy jazdę czy prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu i środków odurzających. I o ile przy alkoholu mamy pewne widełki, mamy pewne ograniczenia, kiedy to jest dozwolone, kiedy niedozwolone, kiedy to stanowi wykroczenie, kiedy to stanowi przestępstwo, to przy środkach odurzających już nie ma.
Promili nie ma tam. No nie ma. Aczkolwiek tutaj, jak dobrze pamiętam, w przypadku tego kierowcy, który potrącił rowerzystkę, no, porównywano to do mniej więcej pół promila alkoholu, że to marihuana, powiedzmy, taki miała skutek w jego organizmie. Panie Marcinie, dzień dobry.
Kręgosłup moralny kuleje w tym społeczeństwie naszym. Ogólne przyzwolenie jest na takie coś. Wystarczy się przejść ulicami różnych miast, steczek, pełno tych butelek leży, coraz więcej leży. Także... A druga sprawa to celebryci tak zwani. Dużo się mówi, że tam kogoś złapano, ale czy osądzono, czy ktoś został skazany za to. Przykład idzie z góry. Jemu wolno, to czemu mi nie wolno?
No, chociażby
nie?
Sprawa Froga słynnego, który jeździ po ulicach
Warszawy. Nie, to powinno być konsekwentnie. Po prostu czasem to jest absurdalne, jakieś te wyroki. Jeżeli jest sam to, jest udowodnione, coś tam nagrane jest, no to Takie rzeczy powinny być po prostu szybko rozpatrzone, nieuchronność kary, to jest podstawa. No nie chodzi o to, żeby kogoś na 12 lat do więzienia, tylko po prostu ta nieuchronność, żeby po prostu ta osoba wiedziała, że będzie musiała płacić komuś rentę, będzie napiętnowane nawet społecznie, właśnie napiętnowanie społeczne, to jest nawet chyba gorsza kara niż więzienie. Mhm. A nie robienie bohaterów, niech pan zobaczy, co się z takiego froga w internecie jak tam robi, no niektórzy z niego jakiegoś bohatera robią. No. W tym problem właśnie.
Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję. 618-654-654. Mam dla państwa jeszcze jedną sprawę sądową. To jest sprzed nieco ponad tygodnia. To jest bardzo podobne do tego, co miało miejsce w Poznaniu, ale jest pewna różnica. Otóż ten mężczyzna pędził po hamburgery, zabił na przejściu dla pieszych 20-latkę, która przeprowadzała rower. Sąd okręgowy w Kaliszu skazał, dokładnie 3 lutego to było, mężczyznę na 6 lat więzienia. Oskarżonego nie było podczas ogłaszania wyroku. Byli za to rodzice tej zmarłej kobiety. Wyrok przyjęli w milczeniu, no i nie chcieli się wypowiadać o wymiarze kary.
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 16 maja ubiegłego roku w Jarocinie. 18-letni wówczas kierowca BMW wjechał na przejście dla pieszych z całym impetem, mimo że w tym miejscu stoi znak ograniczający prędkość do 50 km na godzinę. Według biegłych Bartosz B. pędził co najmniej z dwukrotną prędkością.
Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że jechał z prędkością wyższą niż dopuszczalna administracyjnie, to jest z prędkością nie mniejszą niż 112 km na godzinę i zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa, się na przejściu dla pieszych i przeprowadzającej przez to przejście rower,
mówiła prokurator Katarzyna Brzezińska-Kubiak. Uderzenie było tak duże, że pokrzywdzona najpierw wpadła na znak drogowy, a później pod koła nadjeżdżającego sprzeciwka samochodu zginęła na miejscu. Jak podkreślała w uzasadnieniu sędzia Katarzyna Maciaszek, sprawca znał ten odcinek drogi. Wiedział, że jest tam ograniczenie, ale mimo to nie zwolnił.
Wina i okoliczności czynów nie budziły wątpliwości. Oskarżony zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i słuchany przed sądem w żaden sposób nie negował swojej winy co do żadnego z zarzucanych czynów. Nie sposób nawet w jakikolwiek minimalnym zakresie przyjąć, by oskarżony chciał bądź godził się na to, by pokrzywdzona w efekcie tego zdarzenia odniosła śmierć. Jedyne, na co się godził oskarżony i dopuścił się tego umyślnie, to jest naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeśli idzie o karę, sąd miał na uwadze postawę oskarżonego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i przed sądem. Oskarżony wyraził szczery żal i skruchę z powodu zaistniałego zdarzenia. Przeprosił rodziców zmarłej. Widać było, że bardzo przeżywa też ten proces, bo reagował płaczem w trakcie procesu.
Przyznaję się. Chciałbym powiedzieć, że za wypadek bardzo przepraszam. Bardzo mnie to boli.
Za ten czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Tak jak podnosił obrońca, jakiekolwiek kary by nie wymierzyć, no żadna nie zrekompensuje straty rodzicom zmarłej.
Biegli uznali, że gdyby sprawca jechał z obowiązującą w tym miejscu prędkością, to kobieta mogłaby przeżyć.
Ponadto orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 6 lat.
A to oznacza, że po opuszczeniu zakładu karnego jeszcze przez 6 lat nie będzie mógł prowadzić żadnych pojazdów. Ponownie także będzie musiał się starać o uzyskanie prawa jazdy.
To była relacja Danuty Zynkiewicz z Kalisza. Obydwa bardzo podobne są te sprawy, aczkolwiek w przypadku tym kaliskim tutaj nie mieliśmy do czynienia z kierowcą, który był pod wpływem alkoholu, a różnica w wyroku jest nieznaczna, bo w Poznaniu miał 7 lat pozbawienia wolności, a w Kaliszu 6. Jak pan myśli, czy tutaj rzeczywiście sądy, to jest oczywiście sprawa jeszcze pierwszej instancji, więc sąd okręgowy może też ten wyrok jakoś skorygować, ale czy to, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, to powinno mieć jakby decydujące znaczenie w przypadku tego typu spraw.
Czy decydujące? Nie. Natomiast jest to oczywiście czynnik bardzo ważny, bo tutaj też pani, która się wypowiadała, zwróciła uwagę na ten stopień winy, czyli na pewien, to się nazywa w prawie karnym, strona podmiotowa, czyli pewien zamiar, pewna świadomość tego, co się czyni. No i teraz, jadąc samochodem, przekraczając prędkość, nawet łamiąc jakieś przepisy ruchu drogowego, no jakby wiem, że je łamię, natomiast wiem, że postępuję niezgodnie z prawem. Natomiast czy wiem, jaki będzie miało to skutek? No pewnie liczę, że nic złego się nie wydarzy. Tym bardziej, jak znam taki odcinek, jestem u siebie, to tutaj się włącza husarska husarski polot i wiemy, że wszystko będzie, liczymy na to, że wszystko będzie w porządku.
Zawsze natomiast, jechaliśmy i nic się nie działo, prawda?
To dlaczego teraz miałoby być inaczej? Natomiast przy spożyciu alkoholu przyjmuje się, że ta strona podmiotowa jest inna, no bo to, tak jak słuchacz przed chwilą powiedział, nie tyle, że nie ma takich sytuacji, że nieświadomie wypiłem alkohol, bo takie rzeczy też się zdarzyły. Bardzo często omawiany kazus to jednego pana, który był na diecie jabłkowej. Tyle tych jabłek jadł, że one mu zaczęły fermentować i on był cały czas na gazie, nie wiedząc o tym, że jest na gazie i musiał to udowodnić przed sądem, że rzeczywiście te jabłka w ten sposób działają, wpływają na jego organizm. Natomiast no, najczęściej osoba, która wypiła, albo inaczej, osoba, która wypiła świadomie, wzięła alkohol do ust i wsiadła za kółko, no ma świadomość tego, co robi, wie, że to jest czyn niedozwolony, wie, czym się to może skończyć. Dlatego sądy inaczej oceniają taką sytuację. Tutaj działanie, mamy jakby stopnie winy. Mamy tą dolus directus, czyli tą winę bezpośrednią, zamiar bezpośredni, czyli ja chcę popełnić przestępstwo, chcę kogoś zabić.
No, zwykle w przypadku drogowych zdarzeń to nie bierze się tego pod uwagę, że ktoś specjalnie... To...
Właśnie, ale jest jeszcze ten dolus eventualis, czyli taki zamiar ewentualny. Ja gdzieś mam, czy powinienem mieć w świadomości to, że to się może tak skończyć, skoro jestem na podwójnym gazie. I sądy biorą to pod uwagę. No taka jest wykładnia. I dlatego to spożycie alkoholu ma przełożenie na wymiar kary.
618-654-654. Panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałem tylko powiedzieć Państwu o kosztach społecznych, na przykład dopalaczy, bo ja 40 lat przepracowałem w pogotowie ratunkowym, także te lata ostatnie tej pracy były chyba najgorsze. A muszę Państwu powiedzieć, że koszty są olbrzymie. Proszę sobie wyobrazić, że po dopalaczach na przykład no, ludzie chorują psychicznie i do końca życia będą musieli zażywać leki, które na przykład no, kosztują 1000 zł miesięcznie, powiedzmy. My za to płacimy, proszę Państwa. Taka jest prawda. Także moim zdaniem państwo polskie powinno zrobić wszystko, żeby walczyć z dopalaczami, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że po prostu później niestety są chorzy psychicznie. Bo niestety to nie jest narkotyk, to nie jest marihuana czy inne jakieś lekkie te. To są po prostu trucizny, które ludzie wchłaniają, uszkadzają sobie mózg i później mamy do czynienia niestety, ale z ludźmi, którzy psychicznie chorzy są już do końca życia.
Panie Andrzeju,
także koszty tego są olbrzymie. Naprawdę, ja bym Państwu... możecie porozmawiać z ludźmi z pogotowia ratunkowego.
No to
co
myślę,
oni przeżywają na co dzień,
że w szkołach...
do jakich przypadków się jeździ. To są nieludzkie zachowania. Jakieś wycie, jakieś kopanie, napady. No naprawdę, no coś okropnego. To, co się dzieje z tym społeczeństwem. Naprawdę, także uważam, że tutaj... Dlatego zadzwoniłem do Państwa.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. Myślę, że...
To jest jedne z najlepszych w tej chwili, także tyle, co mam do powiedzenia.
Bardzo dziękuję Panu za ten telefon. Myślę, że takie spotkanie z uczniami w szkołach podstawowych chyba już nawet powinno być organizowane na temat dopalaczy i może tak właśnie, jak Pan Andrzej powiedział, bez owijania w bawełnę. A za kierownicą to oczywiście ma też inne konsekwencje.
Tak. Ja jeszcze chciałem się tylko odnieść do dwóch tematów. Myślę, do dwóch wypowiedzi, które tutaj się pojawiły, bo my możemy się z tym nie zgadzać, możemy to piętnować, natomiast sytuacja jest taka, że te środki na rynkach są i będą. I co byśmy nie robili, to wszystkie wskaźniki pokazują, że tak będzie. Natomiast tu pan, chyba redaktor, wspomniał o tym, że policja ma testy narkotykowe przy sobie. No i proszę zwrócić uwagę, że znowu nie mamy żadnego poziomu minimalnego dla substancji odurzających. Ale nie mamy też możliwości zbadania się, w sensie nie ma dostępnych testów narkotykowych, które pozwoliłyby, tak jak alkomaty, sprawdzić, czy ja już mogę jechać, czy, nie wiem, to, co zażyłem jakiś czas temu z kolegami, czy wczoraj wieczorem, to już ze mnie zeszło, czy tutaj mogę mieć jakąś pewność. Nie mamy możliwości, żeby się upewnić. Czy to by zmieniło sytuację? Myślę, że trochę tak. Nie wiem, czy znacząco, no bo to znowu, no, te osoby mają świadomość tego, że jakieś substancje spożywały, no ale my też, spożywając alkohol, no większość z nas alkohol spożywa, no mamy czasem taką refleksję, no to mamy możliwość zbadania się alkomatem. Natomiast takich testów dostępnych nie ma. Z jednego ważnego powodu ich nie ma, no bo one też zawierają w sobie narkotyki. I tutaj dochodzimy do takiej pętli, w sensie tam jest taki pasek, który jest nasączony substancją psychoaktywną. No i teraz wprowadzenie takiego testu na rynek jest wprowadzeniem narkotyku na rynek. A więc znowu są potrzebne zezwolenia i jest bardzo duży problem z tym, żeby to na przykład było dostępne, nie, w Żabce, czy w Biedronce, czy w innym dostępnym dla nas, dla przeciętnego konsumenta miejscu. No tak jak można się zbadać alkomatem na posterunku policji, tak być może, gdyby udostępniano tego typu
testy. To jest ciekawe pytanie, czy można pójść do komisariatu.
Myślę, że nie i też mało osób...
Poprosić o test.
Dlaczego pan chce taki test? No bo zażywałem narkotyki. Czyli co, przyznaje się pan, że pan posiadał narkotyki? Nie, dla kolegi pytam. Jakby widzę tak, tutaj pewne ryzyko, natomiast należałoby się, jeżeli chcemy zapobiegać, to też powinniśmy gdzieś systemowo do tego tematu podejść, żeby mieć takie narzędzia do tego.
To jest ciekawe, bo u nas, proszę państwa, rzeczywiście ta granica dolna to są 2 promile alkoholu. No ale są kraje, w których zdaje się w Wielkiej Brytanii jest 7 promili dopuszczalne, no i w europejskich krajach niektórych też to jest troszkę więcej niż 0,2. Pani Ryszardzie, dzień dobry.
Dzień dobry. Akurat na porządku odniosę się do wypowiedzi tutaj eksperta. Ja po prostu uznaję taką zasadę. Po prostu po co te w ogóle testy, jak piłem czy coś brałem, to po prostu nie jadę, a nie będę szukał, a może mogę jechać. Po prostu wypił, nie jadę i koniec. Nie ma dyskusji żadnej. A tu bym chciałem nawiązać do innej troszeczkę sprawy. Chodzi mi konkretnie o o równym traktowaniu wobec prawa, no bo jeżeli nie będzie dobrze też, jeżeli mamy, można powiedzieć, takie osoby, które powiedzmy są nierówno traktowane, no spójrzmy, pani Dominika Kalisz, żona polityka, a wyrok zmieniony, bo stwierdzili, że tak, że jechała po pijanemu, ale jechała prawidłowo. No jakby coś jej wypadło, no to już by mogła czy dziecku zaszkodzić albo kogokolwiek stuknąć. Następna osoba, pani Beata Kosidra. No jak ja słuchałem te wszystkie wypowiedzi, że tak naprawdę to jest zasłużoną po prostu artystką, to znaczy, że może chlać, jeździć jak jej się chce. A już pomijając na trzeźwo, znamy sprawę pana Najszczuba, gdzie sądy się pochylały nad szybkością babci, która a weszła na przejście, nie myśląc o tym, że facet w ogóle nie powinien wyjechać. Nie miał prawa jazdy, samochód był, nie miał badań diagnostycznych i się upiekł po prostu. I dopóki, no, gdyby to były Stany Zjednoczone, to by już wszyscy mogli jeździć po pijaku, no bo precedens już byłby, nie? I nikt by...
Panie Ryszardzie, dziękuję bardzo. Oczywiście wszyscy powinni być równi wobec prawa, ale wiemy, że sądy także orzekając, tu mieliśmy sprawę poznańską i kaliską, biorą pod uwagę bardzo różne okoliczności też samego zdarzenia, bo jak słyszeliśmy w tej pierwszej sprawie poznańskiej, ofiara tego śmiertelnego wypadku także weszła minimalnie wcześniej na to przejście dla pieszych. Gdyby wszedł Igor na to przejście wtedy, kiedy się zapaliło zielone światło, to te 2 sekundy prawdopodobnie uratowałyby mu życie. Chciałem na koniec zapytać pana, bo teraz zmieniają się także przepisy odnośnie pijanych kierowców. Czy myśli pan, że to jednak nie wpłynie najbardziej na statystyki? Czyli to, że będziemy mogli się pozbyć własnego samochodu?
No jest to postulat podnoszony od bardzo dawna. Rzeczywiście niedawno przyjęta ustawa wprowadza zmiany w tym zakresie, ale proszę zwrócić uwagę, że te zmiany wejdą odnośnie przypadku pojazdu dopiero na koniec roku, to jest 14 grudnia 2023 roku, więc jest długi okres vacatio legis, mamy długi czas, żeby przyzwyczaić się do tej myśli. I oczywiście to jest też tak, może ja tylko dopowiem, że podnoszono różne argumenty przeciwko, a więc, że no czasem to nie będzie mój samochód, tylko to będzie samochód w leasingu, a więc wtedy ja nie będę ponosił tego typu dolegliwości. Ustawodawca sobie z tym poradził. Mowa jest o przypadku pojazdu albo o przypadku równowartości tego pojazdu. Jest też podany sposób, w jaki można wyliczyć wartość tego pojazdu. Natomiast znowu dochodzimy do odwiecznego pytania. Czy sama penalizacja, czy samo podwyższenie penalizacji będzie skutkowało tym, że takich osób będzie mniej, czy jednak nie? Nie wiem. To wszystko oczywiście wyjdzie w praniu, bo proszę zwrócić uwagę, ja przynajmniej jako kierowca widzę znaczną zmianę zmianę w zachowaniu kierowców po zmianie taryfikatora mandatowego. Odnoszę wrażenie, że mniej osób przekracza prędkość. Kierowcy starają się jeździć jednak rozważniej. Bardziej zwracają uwagę na to, czy jest to teren zabudowany, czy nie zabudowany, bo wiedzą, że zwykły mandat może już kosztować bardzo dużo. A więc tak, penalizacja jakieś skutki odnosi, natomiast czy wyeliminujemy tego typu zdarzenia do zera? Nie sądzę. Czy to będzie miało wymierny efekt, czyli czy tych przestępstw będzie znacznie mniej, tego też nie wiem. Myślę, że jak się posypią pierwsze kary, to to może działać odstraszająco na potencjalne osoby, które...
To wie pan, bo to jest podobnie jak w krajach skandynawskich, gdzie wysokość mandatu jest uzależniona od dochodów i tutaj będzie troszkę podobna sytuacja, bo jeżeli ktoś pojedzie drogim samochodem, to nagle może się pozbyć 500 000 złotych, no ale jak ktoś pojedzie starą Skodą, no to wtedy niewiele straci.
No właśnie, i znowu jest wprowadzona pytanie, jak się te przepisy przyjmą i jak będą rzeczywiście stosowane w praktyce, bo znowu jest furtka pozostawiona sądom, całkiem słuszna skądinąd, tylko znowu pytanie, jak będą wykonywane te przepisy. Ta furtka mówi o tym, że nie będzie orzekany przypadek pojazdu w sytuacjach wyjątkowych. Czym są te sytuacje? Oczywiście nie posługuję się teraz językiem ustawy, bo to nie o to chodzi. Czym będzie taka sytuacja wyjątkowa, która mogłaby spowodować odstąpienie?
No jedziemy do szpitala z osobą, która umiera.
Nie. To jest inna sytuacja, czyli wtedy nie będziemy podlegać karze. Ale kiedy zostaniemy uznani, że popełniliśmy przestępstwo, tak kara się należy, dostaniemy wszystkie inne kary i środki karne, natomiast nie zostaniemy pozbawieni pojazdu. No właśnie. Okaże się, że mieszkamy w odległym miejscu. Jest to jakaś stara, pan powiedział chyba Skoda, tak? Stary jakiś tam 20-letni pojazd.
Zaporożec.
No, niech będzie nawet taki, ale jest to jedyny środek lokomocji dla całej rodziny. Jest to jedyny sposób kontaktu ze światem i pozbawienie całej rodziny takiego pojazdu, gdy nie stać jej na zakup nowego, spowoduje, że właśnie nie będzie można dojechać do lekarza, nie będzie można dojechać do szkoły, nie będzie można załatwiać podstawowych spraw codziennych. A więc znowu to nie jest tak, że jeden do jednego zawsze w każdej sytuacji taki pojazd będzie przepadał, będzie zabierany.
No a zobaczymy. Jak ktoś powie, że Lexusem jeździ do pracy i nie ma innej możliwości, to co wtedy?
No ale jak ktoś jeździ Lexusem, to pewnie stać go na to, żeby sobie odkupić znowu ten 20-letni samochód i będzie jeździł dalej, nie?
Tak to jest, proszę państwa, z przepisami prawnymi. Mamy tylko jedną nadzieję, że takich zdarzeń będzie mniej. Ja myślę, że to i kierowcy, i piesi też muszą myśleć o tym rzeczywiście, że zawsze się może coś wydarzyć, ale przyznam się, nie wiem, czy pan też to zauważył, że jednak w mieście, przynajmniej w Poznaniu, widać, że kierowcy, to jak pan powiedział, jeżdżą wolniej, ale rzeczywiście zatrzymują się przed przejściami dla pieszych. I ten kontakt wzrokowy jednak warto z kierowcą też nawiązać, kiedy wchodzimy, proszę państwa.
Zdecydowanie. Myślę, że... Tutaj przychylam się do wypowiedzi słuchacza, który dzwonił. Słuchaczki, przepraszam, która mówiła o odblaskach. Tak, ja sam jako kierowca czasem mam wątpliwość, czy ktoś chce wejść, czy nie wejść, czy widzę ta osoba w ostatnim... No jest to... Ale znowu, no to musimy
wszyscy
iść wolniej. No tak, ale jak
jedziemy 30 na godzinę, to wtedy łatwiej nam podjąć decyzję.
Ależ oczywiście, oczywiście. Ja nie krytykuję, tylko że znowu osoby, które nie jeżdżą, mają mniejszą świadomość i tak sobie wchodzą na pasy. Trzeba uważać. Wszyscy.
Bardzo dziękuję państwu za pytania, za telefony. W naszym studiu radca prawny Krzysztof Westphal. Bardzo dziękuję.
Ja również.
Wojciech Chmielewski. To była audycja W Środku Dnia. Za 7 minut godzina 13, po godzinie 13 Franciszek Walerych dla państwa.